Witajcie, zapraszam Was do wysłuchania zapisu debaty, która odbyła się w czerwcu z okazji wydania naszego przewodnika Facet na 100 Pro. W debacie debatują oczywiście ojcowie Kamil Janowicz, psycholog i nasz ambasador, Rafał Zadykowicz, lekarz ginekolog, położnik, Łukasz Dominiak, rekruter, znany w sieci jako Who's Your Daddy oraz nasz ambasador. Jacek Wasilewski, medioznawca, doktor nauk społecznych na UW. Całą debatę prowadzi niezawodna Sylwia Ziemacka, partner strategiczny kampanii Gillette i firma P&G. Zapraszam serdecznie.
Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na premierowej debacie związanej z publikacją i z inauguracją kampanii Facet na 100 Pro. Jak korzystać z ojcostwa i 9 tygodni urlopu rodzicielskiego? Celem kampanii jest budowanie świadomości tego, czym jest ojcostwo, czym zaangażowane ojcostwo służy ojcom, dzieciom, matkom i całemu społeczeństwu. Również celem kampanii jest budowanie świadomości wśród mężczyzn, jakie prawa im przysługują, szczególnie w kontekście dyrektywy Work-Life Balance, która w Polsce obowiązuje od kwietnia tego roku. Także można powiedzieć, że z okazji zbliżającego się Dnia Ojca mężczyźni otrzymali dodatkowe uprawnienia, z których mamy nadzieję, że będą chętnie korzystać. Są dzisiaj ze mną tutaj wspaniali przedstawiciele mężczyzn, ojców, ale również osoby, które mają swój background zawodowy i różne perspektywy, które wniosą do dyskusji w ogóle o zaangażowanym ojcostwie, o tym w ogóle jaka jest rola ojca mężczyzny w dzisiejszym społeczeństwie i komu tak naprawdę ten zmieniający się porządek świata służy albo będzie służył. Są ze mną dr Kamil Janowicz, psycholog, pracownik naukowy Uniwersytetu SWPS, autor bloga Fathering, a prywatnie tata dwuletniego Franka.
Witajcie.
Bardzo witam serdecznie. Rafał Zadykowicz, lekarz, ginekolog, położnik, przewodniczący organizacji zrzeszającej wszystkich lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii, ENTOK. Prywatnie tata dwuletniej Laury.
Dzień dobry Państwu.
Również witam serdecznie Łukasza Dominiaka, rekrutera z firmy Friesberg, znanego w sieci jako Who's Your Daddy. Prywatnie jest tatą 8-letniej Mili i 6-letniego Leona. Witam serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Oraz Jacek, doktor habilitowany Jacek Wasilewski, medioznawca, doktor nauk społecznych na UW, tata Stasia studenta, Wojtka licealisty i Zosi z podstawówki. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Sylwia Ziemacka, jestem przedstawicielką Fundacji Share the Care. Prywatnie, uwaga, jestem mamą 4 chłopaków, więc zanim zadam Wam te pytania, to muszę Wam się przyznać, że zadałam je również mojemu mężowi, więc zobaczymy, czy będziecie tu prezentować swoje wersje dyplomatyczne. Najwyżej będę wbijała szpilę, żeby zbliżać się bliżej tego, co naprawdę mówią mężczyźni między sobą, więc chciałabym dzisiaj w czasie naszej debaty rzeczywiście tak życiowo podejść do tego tematu. Bardzo cenię Wasze perspektywy, oczywiście też związane z Waszymi zawodami, czyli tutaj Łukasz rekruter, Kamil również badacz, który też zajmuje się tematem rodzicielstwa i ojcostwa, no temat mediów i w ogóle też badania, jak język służy temu, żeby pewne koncepty społeczne podtrzymywać albo obalać, no i oczywiście tutaj temat bardzo bliski narodzinom dziecka, czyli perspektywa położnicza, tak, która jest, no jakby nie ma nikogo bliżej narodzenia dzieci, więc to są bardzo ciekawe rzeczy, ale również jesteście ojcami, więc jestem bardzo ciekawa, jak podejdziecie tutaj do bardzo trudnych pytań, które dla Was przygotowałam. Ale zanim będzie o samym koncepcji, idei dzielenia się urlopami rodzicielskimi, zaangażowanego ojcostwa, to jednak pozwolę sobie zrobić mały quiz, bo rzeczywiście badania pokazują, że świadomość prawna w naszym narodzie jest bardzo niska, szczególnie wśród mężczyzn, którzy bardzo w niskim zakresie korzystają ze swoich uprawnień, czyli do urlopów ojcowskich, które istnieją w porządku prawnym od bardzo wielu, wielu lat. Z urlopów rodzicielskich, których przez ostatnie lat niezmiennie korzysta tylko 1% ojców, więc pozwolę sobie, poproszę tutaj o wypuszczenie małego quizu, który dla Was przygotowałam, bo myślę, że tutaj 30 sekund atencji pozwoli zapamiętać raz na dobrze, z czego w Polsce mogą korzystać ojcowie. Pierwsze pytanie. Ile trwa urlop ojcowski w Polsce? 9, 2? Proszę bardzo, mam pierwszego tutaj. Proszę, proszę, Łukasz.
Dwa tygodnie.
Dwa tygodnie trwa urlop ojcowski. Dokładnie, urlop ojcowski jest w kodeksie pracy. Nie urlop tacierzyński, tylko urlop ojcowski. Trwa dwa tygodnie. Od momentu wejścia dyrektywy Work-Life Balance jest do wykorzystania do pierwszego roku życia dziecka i jest płatny. Uwaga, 100% wynagrodzenia. No dobrze, kolejne pytanie. Na razie wam poszło bardzo dobrze. Ile trwa urlop rodzicielski w Polsce? Poprosimy o planszę, o małe podpowiedzi, gdzie możemy, no dobrze, to w takim razie Kamil się zgłasza, proszę.
A to znowu jest odpowiedź B, 41 tygodni.
No to dlaczego, tak? To może być C odpowiedź, 41 tygodni.
41 tygodni to prawidłowa odpowiedź, 41 tygodni to jest okres urlopu rodzicielskiego, który przysługuje od kwietnia tego roku. Wcześniej były to 32 tygodnie i teraz uwaga, pewnie niektórych zaskoczę, mówiąc, że właśnie w Polsce nigdy w życiu nie było rocznego urlopu macierzyńskiego. W Polsce zawsze istniał urlop macierzyński, który trwał 20 tygodni i potem 32 tygodnie to był urlop rodzicielski, którym co do zasady rodzice mogli się dzielić. Ale korzystał z tego tylko 1% ojców, dlatego dyrektywa wydłużyła urlop rodzicielski i teraz właśnie, uwaga, najtrudniejsze pytanie, będzie to przedmiotem naszych dzisiejszych tutaj dywagacji. Ile trwa urlop rodzicielski, którego nie można przenieść na drugiego rodzica? Proszę bardzo,
9 tygodni.
Dokładnie, 9 tygodni to jest te 9 tygodni, które przysługują każdemu z rodziców niezależnie i jest to ta część, której nie można przenieść na drugiego rodzica. To oznacza, że właśnie od kwietnia tego roku mężczyźni mają 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Jeżeli tego nie wykorzystają, to przepadnie. No i właśnie teraz o tym prawie, które wspiera jakiś nowy porządek prawny i miejmy nadzieję spotyka się z potrzebami młodych ojców, będziemy dzisiaj rozmawiać. W pierwszej kolejności chciałabym się trochę cofnąć, ponieważ z Kamilem i z Łukaszem mamy tutaj szansę już współpracować od dłuższego czasu, więc już jakby znacie tutaj nasze wszystkie, jak podchodzimy do tematu urlopów rodzicielskich, ale chciałabym tak szczerze zapytać, co w pierwszej kolejności, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i powiedzieliśmy, słuchajcie, my jako Fundacja Share the Care promujemy partnerski model rodziny, a pierwszym krokiem do budowania partnerstwa jest urlop rodzicielski. I co wy wtedy pomyśleliście?
Ja? Dobrze. Ja wtedy się ucieszyłem, że to jest jakiś krok w stronę formalizacji pewnych kwestii. Cieszyłem się, że to się już zaczęło dziać. I przede wszystkim się ucieszyłem, że gdzieś tam mnie wypatrzyłyście i napisałyście do mnie, że może fajnie by było porozmawiać o tym, żeby jakoś tą ideę promować. Więc byłem bardzo dumny, ciebie również. Ale tak, tak. Najbardziej się ucieszyłem z tego, że gdzieś tam nie jest to jakaś oddolna inicjatywa, taka totalnie jakaś partyzantka, gdzie zawsze trzeba gdzieś tam pewne rzeczy wyszarpywać, tylko to będzie formalny, duży projekt.
Mhm. Kamil?
To ja w pierwszej kolejności miałem taką obawę, że to będzie taka feministyczna akcja, na zasadzie kobiety ułożą mężczyznom i ojcom życie, ale potem jakby jak się trochę zaczęliśmy poznawać, no to jakby zobaczyłem, że zależy wam też na tej męskiej, ojcowskiej perspektywie i to mnie jakoś mocno przekonało, nie? Że ten głos jakby ojców, czy chcecie go poznawać, chcecie go nagłaśniać, uwzględniać i też, że zależy wam na takim backgroundzie naukowym, merytorycznym, więc też jakby mi to dużą satysfakcję dało, że jakby mogłem się w to włączyć.
Mhm. Czyli rozumiem, że na poziomie samej idei nie przestraszyliście się tego, że w ogóle teraz urlopy rodzicielskie dla mężczyzn, tylko poczuliście, że to jest właściwie coś, co będzie wam służyło i fajnie, żeby jak najwięcej mężczyzn o tym wiedziało i z tego korzystało.
Dokładnie,
jak najbardziej.
No dobrze, tak, no rzeczywiście uderzyliście też w sedno, ponieważ jakby strategią naszej fundacji od samego początku jednak było mówienie językiem korzyści, językiem jednoczącym. W świecie dzisiaj bardzo dużej polaryzacji we wszystkich obszarach życia. Wydaje się, że jakby stawianie ludzi w opozycji do siebie nie do końca przynosi jakiekolwiek efekty, więc tak, mogę przyznać, że tutaj od samego początku bardzo nam zależało o tym, żeby zbliżać perspektywy i to, co bardzo mocno zawsze podkreślamy, to, że inaczej to znaczy inaczej, a nie lepiej czy gorzej. Odnosimy to oczywiście do tego, że często, kiedy jest mama w życiu dziecka i tata w życiu dziecka, oni mogą pewne rzeczy robić zupełnie inaczej, właśnie co nie znaczy, że jest lepiej czy gorzej, tylko po prostu inaczej. Jacku, ja też już oczywiście miałam okazję, ponieważ z całej kampanii Facet na 100 Pro sercem właściwie kampanii będzie przewodnik, który już w Dniu Ojca 23 czerwca będzie do pobrania na stronie Team Rodzina, więc przyznam szczerze, że przeczytałam już niektóre publikacje łącznie z twoją, pada tam słowo odwaga, więc chciałabym zapytać ciebie, co myślisz o dzisiejszych ojcach, którzy właśnie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego, bardziej angażować się w życie dzieci, jakie refleksje tobie przychodzą? Świat staje na głowie? Czy idziemy w dobrym kierunku?
Świat nie staje na głowie, tylko może się trochę przywraca do pewnych rzeczy, które były. Czyli jeżeli mówimy o takich grupach, które żyły sobie w takich większych rodzinach kiedyś, to tam w tej dużej rodzinie dziecko przechodziło, można powiedzieć, z rąk do rąk, w zależności od tego, kto co mógł robić i kto miał czas i kto akurat odpoczywał, bądź kto mógł się nim zająć, bo to nie jest żadne odpoczywanie. Ale odpoczywał w tym sensie, że już był na przykład w domu, a nie na zbieraniu jagód czy polowań. I teraz kluczowe jest to, że w momencie, kiedy mężczyzna wyszedł gdzieś do fabryki i się odłączyły sfery domu, który przestał być traktowany jako praca, co było najgorszą rzeczą, która, no bo wiadomo, co robiłeś, jak ktoś mnie zapyta, co robiłeś w domu, kiedy opiekowałem się dziećmi, ja powiem, siedziałem z dziećmi, to ani razu nie usiadłem, no nie, więc to jest jakby pewien element takiego wielkiego nieporozumienia związanego z opieką, zwłaszcza z opieką, kiedy nie ma tej dużej rodziny dookoła. I jeżeli mówimy o odwadze, to rozdzielenie sfer kobiet i mężczyzn doprowadziło również do takiego rozdzielenia, kto się czym może zajmować. I w latach 60., 70., 80. nawet, wiem, że parę osób, w ogóle na przykład niektórych wojskowych, bo słyszałem takie opowieści, mało się chodzić z wózkiem, bo to jest właśnie niemęskie, albo w jakiś sposób oni bali się, że coś się stanie z ich ego albo wizerunkiem, że przestaną być postrzegani tak, jak powinni być, bądź chcieli być. No i teraz to wraca, mężczyźni już nie palą papierosa gdzieś tam, kiedy poród jest odbierany i nie palą i patrząc w okno, żeby im tam wyszła położna i powiedziała... No nie, albo tam.
I te
9 tygodni. Tak. Ale kluczowe jest to, że ten 1%, i to jest nie tylko kwestia nieświadomości, tylko kwestia tego takiego rozdzielenia, to kto może, co kto umie, co kto powinien robić. I wydaje mi się, że jeżeli my nie mamy dookoła kolegów, którzy biorą urlopy rodzicielskie i ojcowskie, że nie widzimy, że to jest ważna rzecz, że na tym polega właśnie bycie mężczyzną, ojcem, że takie rzeczy się robi, bo to. Wcześniej to dopiero były te postrzyżyny i dziecko tam przechodziło w wieku 7 lat, ale u nas ciągle jakby 7 lat ciągle też jest pod opieką matki. Ale kluczowe jest to, że jeżeli nie widzimy tych role models, to wtedy trudniej jest zdecydować się na coś takiego. Czyli mamy taką rolę, że nie wiem, ojciec powinien wtedy zarabiać, nie? Albo czuje, że inni mówią, no to musisz teraz postarać się, musisz, albo no to uważaj, bo tam jak się za bardzo zajmiesz dzieckiem, no to coś tam się wydarzy w pracy. I te lęki są bardzo silnie, żeby niczego nie stracić, żeby nic nas nie ominęło, albo żeby teraz zarabiać więcej, bo są, nie wiem, większe potrzeby, bo jest tam syndrom gniazdownika. I dopóki nie będzie widać, że to jest akceptowane, że to jest męskie, że to jest potrzebne i że to jest coś, co też buduje mężczyzn, to ten procent się nie zwiększy. Więc ja byłbym za tym, żeby nawet dla dobra mężczyzn trochę wypychać ich na ten urlop, bo po pierwsze mniej konfliktów z partnerką, bo wtedy wiadomo jakby to, kto przeżywa, jak się trochę posiedzi w tych pieluchach. Po drugie, większa trwałość związku. Po trzecie, człowiek ma lepszą więź z dzieckiem, kiedy ono dorośnie. Tak? I to są wyniki badań. Więc ja uważam, że to jest odwaga, żeby przełamać pewien stereotyp, tak? Zwłaszcza ten stereotyp, który jest poniżej klasy średniej. Czyli jeżeli ktoś jest prezesem, dużo częściej chodzi na takie urlopy niż ci, którzy są po prostu pracownikami, zwłaszcza takimi pracownikami w bardzo maskulinizowanych zawodach.
Jacek wywołał temat już tutaj porodu, więc Rafał, teraz pałeczka po twojej stronie. No, ty jesteś najbliżej tego momentu, kiedy na świecie pojawia się dziecko. Jak z twojej perspektywy wygląda? Czy coś się zmienia? Czy widzisz inne podejście, w ogóle inną rolę mężczyzny w tym całym procesie? Mhm.
Znaczy, kontynuując właśnie temat, ten, który rozpoczął Jacek, to ja już zaczęłam swoją pracę, karierę w tym momencie, w którym mężczyźni byli obecni przy porodzie, prawda? I tutaj jakby a propos tych role models, szczerze mówiąc, większość z nich jest przy tym porodzie być może nawet nie z własnej woli, tak? Tylko przez to, że kolega był, znajomy był, brat był, to teraz wszyscy muszą być obecni przy porodzie, prawda? Ktoś to musiał zacząć kiedyś. Także generalnie koniec końców są z tego olbrzymie korzyści, moim zdaniem, dla kobiety podczas porodu, tak? Widać, że część się boi, część chciałaby być może niekoniecznie być, bo to naprawdę jest dosyć duży odsetek mimo wszystko z moich obserwacji. Ale no, suma summarum, jakby są z tego korzyści i tak jak mówię, ktoś to musiał zacząć i dzięki temu dla nas to jest w tym momencie standardem zupełnym. A tak jak rozmawialiśmy tutaj, w przyszłości to było to pokazywanie dziecka przez szybę, tak? I ten moment pandemii, tak? Bardzo dużo zmienił, bo wtedy pacjentki zaczęły walczyć o swoje prawa, ponieważ partnerzy nie byli wpuszczani na porodówki. I wówczas nagle jakby społeczeństwo, no, polskie przynajmniej, się zbuntowało i zobaczyło, że coś jest nie tak, przecież ktoś im odebrał prawa, czyli ktoś najpierw im te prawa nadał, później jakby odebrał, prawda? A myślę, że 50 lat temu to nikt w ogóle nie myślał w takich kategoriach, tak? I to, co jest generalnie ciekawe a propos tego pokazywania przykładu, dlatego my tutaj jakby powinniśmy pokazywać przykład tego urlopu rodzicielskiego, wykorzystywania przez ojców, że ja mam dosyć no, takie różnorodne doświadczenie międzynarodowe, bo byłem prawie w 10 krajach w różnych oddziałach położniczych i nawet sobie Państwo nie wyobrażacie, jak to się różni pomiędzy jednym krajem a drugim, tak? Jakby niezależnie od warstwy społecznej, niezależnie od tego, że jest jedna Europa, bo wszystkie te moje staże były w obrębie Europy, wszystkie kraje były wysoko rozwinięte, to jednak mimo wszystko jakby te naleciałości, które są, jakieś tradycje, przekładają się na to, jak się zachowują kolejne pary przy porodzie, tak?
Tak,
właśnie. Na przykład, ja też o tym mówiłem wcześniej w wywiadzie, który z Karoliną był. W Danii jest jakby takie podejście dosyć naturalistyczne do porodu i oni generalnie mają takie podejście naturalistyczne do życia, do wychowania dzieci, tak? To jakby włożenie dzieci w wózkach, wietrzenie ich w trakcie spania, tak? W trakcie tych drzemek, to jest takie typowe. Duńskie rzeczywiście to tam ma miejsce. Oni w trakcie porodu, mężczyźni jakby nie przyjmują roli takiego obrońcy. U nas to, co widać, to mimo wszystko, no już pomijając jakby różne przypadki, o których się słyszy, czy tam no taką jakby z tradycji wynikającą rolę mężczyzny w polskim społeczeństwie czy w związku, to mimo wszystko oni tam stają jako taki równorzędny partner, podczas gdy u nas mimo wszystko my widzimy, że ten mężczyzna z boku patrzy na nas takim krytycznym okiem i sprawdza. On nas sprawdza, tak? Także no nawet na tym poziomie to się potrafi różnić, mm-hmm. prawda? Już pomijając jakby różnice w celebracji narodzin, mm-hmm. także no to jest właśnie niesamowite. Dlatego ktoś musi rozpocząć ten proces, zacząć dawać przykład i wtedy dzięki temu no, społeczeństwo czy generalnie poszczególne jednostki będą korzystać, tak?
No trend się chyba troszkę już rozpoczął. Myślę, że warto podkreślić, że o ile sama dyrektywa Work-Life Balance rzeczywiście intencją Komisji Europejskiej była oczywiście aktywizacja zawodowa kobiet, no to myślę, że śmiało, przynajmniej w tym gronie, możemy powiedzieć, że ta potrzeba łączy się z inną potrzebą mężczyzn do bycia bardziej zaangażowanymi. Myślę, że jeszcze dodam tutaj jedną ciekawostkę. Taki nasz ulubiony kraj jako benchmark, Islandia, która taką politykę społeczną wspierającą podział urlopów rodzicielskich wprowadzała od 2000 roku życia, ona, zaczynając ją w 2000 roku, wyszła z potrzeby dziecka. Oni powiedzieli, że dziecko ma prawo do budowania bezpiecznej więzi z obojgiem rodziców. Więc właśnie mam wrażenie, że o tyle jakby jest bardzo wdzięczny temat, że jeżeli tylko wyjdziemy z tych swoich stereotypów i tak jakby w głąb spojrzymy na swoje własne potrzeby, to niezależnie czy popatrzymy na współczesnych kobiet, mężczyzn czy dzieci, to de facto te wszystkie zmiany, których jesteśmy świadkami, mają szansę pomóc wszystkim po trochu. I właściwie chciałabym kontynuować to, bo z badań oczywiście wszystko wynika super, tak? Gdybyśmy tutaj zrobili szkolenie wszystkim, no to wydawałoby się, że każdy powinien powiedzieć, nie, no super, to jest dla mnie. Z drugiej jednak strony, kiedy prowadziliśmy kiedyś badania fokusowe u nas w fundacji, okazało się, że jednak mężczyźni nie zdają sobie sprawy, jak ważną rolę pełnią w rodzinie. Wręcz na tych badaniach fokusowych padało takie stwierdzenie, że oni czują, że właśnie są takim trochę gorszym zastępstwem mamy, jakim się zdarza, żeby zajmować się dzieckiem. To mam takie poczucie, że dziecku byłoby w sumie lepiej, jakby było wtedy z mamą. No i co można z tym zrobić? W ogóle skąd takie myślenie może wynikać? Czy to jest kwestia pewności siebie, braku kompetencji rodzicielskich? Jakbyście podeszli do tematu, może zacznę od ciebie, Kamil. Bo...
Myślę, że kilka rzeczy, nie? Pierwszy to jest przekaz, który mamy społecznie, bo on jest mocno jakby nadal wzmacniający taki obraz, że to matka jest tym najważniejszym rodzicem. Powiedzenie się, że nie ma jak u mamy, prawda? Gdzie jest takie no, połączenie takiej pewnej sielskości, opieki, nie? Tego takiego idylli dzieciństwa powiązanego właśnie z matką. Ale też w procesie w ogóle takiej socjalizacji widzimy, że to dużo bardziej dziewczęta są na przykład włączane w aktywności domowe, takie około dzieciowe, tak, o chodź, zobacz, tam nie wiem, ciocia ma małe dziecko, zobaczysz jak się tam przewija i tak dalej. Raczej nie sądzę, że to się mówi chłopakowi, nie wiem, który ma 13-14 lat, chodź, zobacz jak się przewija pieluchy, przyda ci się to na przyszłość. Raczej chodź do warsztatu, nie wiem, zobaczysz, tutaj robimy remont, nie? Więc to jest jakby ta socjalizacja, takie przygotowanie w społeczeństwie tak naprawdę. Ale jest też ważny ten element kompetencji, no bo tu mamy trochę przygotowanie właśnie takie pod spodem, ale też przygotowanie już, kiedy to dziecko się jakoś pojawia, nie? Już w okresie ciąży. Ciągle ta edukacja jakby okołoporodowa, ona jest bardzo mocno sfokusowana na kobiety, na wzmacnianie mam i to świetnie, że one dostają dużo wsparcia, ale dużo rzadziej widzimy tam mężczyzn i oni często, to jakby też z badań jakby widać, czują się nieprzygotowani, nie wiedzą, nie wiem, jak wspierać dziecko, jak przewijać, jak się z nim bawić i tak dalej, no więc trudno im jest wejść coś, co mają poczucie, że nie wiedzą, przecież jest takie ważne, tak? No bo to moje dziecko, nie chcę tutaj czegoś schrzanić, nie? No więc to może lepiej zostawię to żonie, partnerce, ona przecież wie, tak? Ona chodziła na te wszystkie kursy, jest kobietą, tak? Więc tutaj jakby to dwutorowo, myślę, musimy na poziomie przekonań, ale też takiego konkretnego wspierania wiedzy, kompetencji, bo też badania pokazują, że ci faceci, którzy czują się przygotowani, kompetentni, dużo chętniej się angażują, spędzają z dziećmi więcej czasu, częściej jakby przejmują tę opiekę.
A czy też nie jest tak, znaczy po pierwsze to, nie wiem Rafał, jakie jest twoje zdanie, ale mam wrażenie, że jednak też nawet w tych kursach takich na szkołach rodzenia jednak coraz więcej mężczyzn uczestniczy, ale to też jest kwestia tego, że jednak tam jest przede wszystkim poruszany temat pielęgnacji. A nie takie tematy takie psychologiczne, tak? I tutaj w sumie mieliśmy przecież wspólny projekt, tak? Kiedy postulujemy, cały czas ten postulat jest, tak? Aby właśnie w trakcie szkół rodzenia wprowadzić taki dodatkowy komponent, który by mówił o tym, co oznacza partnerstwo, tak? Z czym to się je. I tak samo jak o edukacji prawnej, bo wydaje się, że jeszcze zanim się urodzi dziecko, to jest ostatni moment, kiedy rodzice jeszcze w ogóle mają czas ze sobą porozmawiać, przynajmniej w tym pierwszym okresie życia. I czy ta rozmowa jest w ogóle potrzebna, żeby dojść do jakichś wniosków, tak? No bo życie pokazuje, że w momencie, kiedy się rodzi szczególnie pierwsze dziecko, to trochę się przełączamy na autopilota i wracamy do schematu, które nawet jak ich nie lubiliśmy z domu, to wracamy przynajmniej do tego, co znamy. Więc nie wiem, czy tutaj też coś byście dodali, jak to wygląda z waszej perspektywy. Gdzie jest przestrzeń na rozmowę? I kiedy?
Myślę, że powinno być właśnie dużo wcześniej, tak? Jeszcze przed okresem ciąży i tego, żeby przegadywać pewne rzeczy, jak sobie wyobrażasz, czy będziemy mieli dziecko, gdy będziemy się kimś opiekować, trzeba to po prostu przegadać, tak? Bo potem jest już trochę za późno i tak jak wspomniałaś, wchodzimy w te swoje role, które często z domu wynieśliśmy zupełnie inne i strasznie ciężko jest nawet, nie wiem, jadąc do swojej rodziny pewne schematy przełamywać, tak? Bo zmieniasz pieluchę jakby, a nie masz co robić. To jest trudne, zwłaszcza jeżeli nie myślimy tylko przez perspektywę jakby dużych miast, tylko też średnich czy małych miejscowości. Tam jest duża praca do wykonania i też trochę tata moim zdaniem powinien spróbować mimo wszystko zawalczyć o tą swoją rolę i trochę ją tak wyrywać od mamy, jeżeli ona tak automatycznie się tego chwyta, bo też ona się chwyta, mam takie poczucie, dlatego że jest duża presja jakby społeczna, tak, że ona powinna mieć to, nie wiem, we krwi od razu.
Ja chciałem powiedzieć tutaj o czym, właściwie o paru rzeczach, które dają taki splot. Pierwsza rzecz to jest to, że jest presja rzeczywiście na matki typu bądź dobrą matką. Ludzie potrafią powiedzieć na ulicy o czapeczce, która jest krzywo. Może właśnie musi być krzywo, ale kwestia jest tego, że rzeczywiście jest presja na bycie dobrą matką. I druga rzecz to jest takie kulturowe umacnianie się, to bardzo często widać w memach. Ojciec został z dzieckiem i to dziecko jest przechylone, albo trzymane za stópkę, albo ciągnięte po ziemi, albo coś jeszcze tam innego. I oczywiście wiadomo, że to są najlepsze zabawy, ale kwestia jest taka, że ten ojciec, który zostaje z dzieckiem w tej całej kulturze memicznej między innymi, jest pokazywany jako jakiś taki...
Inwalida.
Tak, inwalid, albo pół przygłup po prostu, nie? Jest, i to powoduje, znaczy to wzmacnia pewną taką falę, że czy można go zostawić z dzieckiem, no nie, więc
i
to jest...
Stereotypy też.
Tak, no i czy teściowa, czy tam matka matki po prostu może pozostawać nieufna co do tego, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, a propos tego rozmawiania, bo wydaje mi się, że jedna rzecz to jest pielucha, która jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest ta rozmowa. Po pierwsze, jak ja teraz rodzę dziecko, nie mówi kobieta, ale będę chciała potem nadrobić swoją karierę. Nie? To jest kwestia przygotowania. Później okazuje się, że tak, że ale przecież sama chciałaś. A, tak, ale ja myślałam, więc to jest na pewno rzecz nieprzegadana, jeżeli mówimy o ojcostwie i o takim, kto co robi wokół tego dziecka i w jaki sposób to ma się potem układać partnersko. I bardzo też ważna rzecz, mianowicie zwłaszcza u tych osób, które mają wspólnotę majątkową, że mężczyzna musi jakby wiedzieć albo sobie to uświadomić, że wszystkie jego pieniądze są pieniądze żony też, no nie? Premie to są też jej premie, tak? Czyli w tym sensie, że jeżeli tworzą tę wspólnotę, to jakby wszystko dzieje się razem. I to też jakby dobrze od razu sobie uzmysłowić, zwłaszcza jeżeli ktoś jest na takim urlopie i że tak powiem, także potrzebuje zostawić na chwilę to dziecko i pójść sobie do, nie wiem, do sauny, albo pójść sobie na meczyk, albo pójść sobie na kręgle. No nie mówię o tym, że o matce w takim początkowym momencie, kiedy musi się uwolnić tę chwilę od tego kołowrotu. Oczywiście mężczyzna też może sobie pójść na manikir, jeżeli jest na ciężkim urlopie ojcowskim, no nie? Ale o tym trzeba pamiętać, jakby, że jeżeli jest taki moment urlopu rodzicielskiego, gdzie oni są razem, to łatwiej dużo to zrozumieć, że czasami trzeba zwolnić tą drugą osobę, nie? Że to jest takie doświadczenie, którego później bardzo trudno jest, nie wiem, opowiedzieć.
Tak, no i też presja chyba jest na mężczyznach taka z kolei, że jak na kobietach, że powinny dobrze zajmować się dziećmi, to na facecie, że on teraz musi na to wszystko dowieść, tak? I niektórym to tak wchodzi, taka korba, że po prostu, no dobra, to będę siedział, nie wiem, do 20, do 21 w robocie, żeby to wszystko jakby zabezpieczyć. A z drugiej strony, no może partnerka chciałaby, żeby cię było więcej w domu, tak więc...
I to nie jest ustawione na początku, w związku z tym, tak, ona jest zła, bo jest samotna, musiała sobie radzić ze wszystkim sama, on jest zły, bo jest niedoceniany i jakby zaczyna się taki taniec niedopowiedzeń. Więc ten moment, że tak powiem, kiedy można coś ustalić, to jest super moment, żeby te scenariusze zrobić i co więcej, bardzo ważne jest to wsparcie dookoła, czyli żeby ten ojciec dowiedział się od innego ojca, ojciec przyszły, jakie są problemy, tak? Czyli, czyli co może się stać, albo gdzie mogą być te tarcia. No bo właściwie wszyscy się skupiamy na tym, żeby kupić to łóżeczko, albo jaki wózek, czy z wózkiem da się biegać, a tak naprawdę kluczowe rzeczy to jest to, jak my ze sobą będziemy funkcjonować w tej trudniejszej sytuacji.
I jest też sytuacja tego rodzaju, że jak się na coś umawiamy, to też trzeba mieć świadomość, że nie podpisujemy tego jakby krwią, tylko to też może się zmienić, tak? Mam takie poczucie, że wiele jakby kobiet, też patrząc na mój profil, uważa, że to jest cudowny moment, bo jest cudownym moment, natomiast związany też z bardzo ciężką pracą i czasami to wyobrażenie przed było mniej, bym powiedział, hardkorowe. Czasami jest dziecko, które jej śpi, a czasami takie, które płacze ciągle i nie były na to przygotowane. I właśnie
I też,
i też tak, dokładnie.
No, albo nie jej nie śpi. No.
A mama też może być w lepszej lub gorszej formie.
Więc fajnie to też jeszcze jakby na bieżąco przegadywać, tak, bo może ktoś mieć po prostu, dostać takiego jakby na początku strzała, że potrzebuje, okej, to ja jednak inaczej sobie to trochę wyobrażałam, potrzebuję trochę więcej mieć czasu na jakiś reset, nie?
Ja to jest wtedy też, myślę, taki punkt odniesienia, nie? Jak gadaliśmy o tym wcześniej, to już jakby trochę wiemy, jakie były nasze oczekiwania, jakie były nasze niepokoje, nadzieje, nie? Już możemy się o coś zaczepić, a nie zaczynać zupełnie od zera, że i wtedy jest bardziej takie, co myślałeś, że jak będzie inaczej, sama tego właśnie chciałaś, sam chciałeś, mówiłeś, że tak będzie, nie?
Więc no ale to pod warunkiem, że mamy wspólne doświadczenie bycia razem na tym urlopie.
A też myślę, że jakby to, że ojciec jakby na przykład zostaje z dzieckiem, a kobieta jakby wraca do aktywności zawodowej, ja też widzę jakby duży plus dla ojców, bo jak ja pracuję z facetami, to oni często mówią o tym, że czują się trochę niezrozumieni przez jakby partnerki w kwestii takiego obciążenia i mentalnego, ale też fizycznego po prostu pracą, nie? Zwłaszcza jak mówisz, kiedy jest jakby dużo, bo to jest mega stres. Myślę, że zwłaszcza dzisiaj, nie? W takiej dosyć niestabilnej sytuacji ekonomicznej, jak na przykład, nie wiem, 70-80% finansów rodzinnych jest na tobie, nie? I każda sytuacja w pracy, jakiś niepokój cię mocno tak właśnie, nie? Stresuje, napina, więc oni mówią, że to jest też jakby coś, co im zależy, że oni lepiej zrozumieją partnerkę i to właśnie zapieluchowanie, ale też, że partnerka może lepiej zrozumie ich, że to nie jest zawsze tak, że w pracy się odpoczywa, nawet jeśli to jest praca w biurze albo nawet na home office, nie? Że to jest stresujące, to jest męczące fizycznie, nie?
Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto przegadać i tutaj zwracam się do specjalisty, no bo przed dzieckiem i po dziecku to w ogóle jakby zupełnie inaczej wygląda seks.
No
to
tak?
Prawda.
Nie
to
da się
prawda.
Ukryć.
Statystyki są ogólnodostępne, to myślę, że wszyscy je znają mniej więcej, jak to wygląda, ale też jakby z takich osobistych doświadczeń, no, mnie ten temat też interesował, bo czasami wiadomo, w takim okresie badania mogą trochę kłamać, prawda? No i rzeczywiście jest ten problem, tak? Ale myślę, że to, co jest, tutaj zaczęliśmy ten temat, to co ja mógłbym powiedzieć, co jest takiego ciekawego, myślę, że nie do końca możecie zdawać sobie z tego sprawę, to ja też nie zdawałem sobie z tego sprawy, ponieważ biorąc udział tutaj w tej grupie wsparcia ojcowskiego, którą utworzył Kamil, bazując na doświadczeniach innych ojców, okazało się na przykład, że oni generalnie, ja to też widzę wśród swoich pacjentek czy partnerów pacjentek, że oni są przed porodem super zaangażowani do momentu porodu, tak? A później na przykład 50% tych porodów kończy się cięciem cesarskim albo pilnym, albo tam różne mogą być przyczyny, ale na przykład planowo miał to być poród, prawda? I oni w takiej sytuacji bardzo często są niejako odsuwani na dalszy plan, tak? No bo my na przykład czy musimy szybko to cięcie cesarskie zorganizować, czy generalnie wygląda to tak, że no oni nie są pacjentem, więc w tym procesie nie biorą udziału. I nagle się okazało, jak ja rozmawiałam z tymi ojcami, że na nich to zostawia taką traumę. Jakby czegoś zostaje pozbawieni. Tak. Czyli oni byli bardzo nakręceni i nagle to ich po prostu od razu ustawiło tym miejscu, w którym ten ojciec powinien tradycyjnie być.
Powinny być takie zastępcze porody dla nich.
Nie, to kwestia dostępu, na przykład, nie wiem, do tego kangurowania, ale też wytłumaczenia, nie? Bo myślę, że to, co też jak z ojcami gadam, czy też rozmawiałem na przykład z psycholożkami pracującymi na oddziałach ginekologiczno-położniczych, że no często jakby właśnie, jak to jest szybka akcja, to nie ma czasu, nie, żeby temu ojcu powiedzieć, wytłumaczyć, a to też jest dla nich często ważne, że jakby raz jakby zabezpieczyć jakby co jest z partnerką, ale też jakby dać mu takiej, wesprzeć go trochę wejść właśnie, może teraz zaraz dziecko będzie panu dane, tak, będzie mógł je pan przytulić, nie, oczywiście zakładając, że wszystko okej jest jakoś z dzieckiem, nie, a oni często właśnie są w trochę takim zamrożeniu i w tym zamrożeniu takim zostają nierzadko, nie, bo są tacy właśnie odcięci i tak, jakoś
tak, tak. Ale to też nie dotyczy tylko, tak dodam, samego porodu i około porodu, bo później jak mamy ten okres, kiedy no jednak nagle nie jest życie we dwójkę, kiedy ta intymność wygląda inaczej, tylko we trójkę, no i też na swój sposób ta relacja bliskości, to jest troszeczkę ze strony mamy przekierowana na dziecko, tak? I przyznam szczerze, że tutaj też jak się rozmawia z psychologami, którzy szczególnie zajmują się już jakby jakimiś takimi tematami trudnymi w rodzinie, jest początek separacji albo jakieś tam właśnie już rozmowy par, które dają sobie ostatnią szansę na uporządkowanie relacji, to mimo, że czasami już te dzieci są nastoletnie, to w tych rozmowach oni właśnie wracają do tego momentu, że ty mnie wtedy odrzuciłaś, tak? Albo i tak dalej. Więc jakby no to jest kolejny argument, że no gdzieś ta równowaga po obu stronach buduje.
Właśnie dlatego ważne jest, żeby ten temat w ogóle pojawiał się we wspólnych rozmowach, no bo my mamy tę rzeczywiście taką idylliczną wersję narodzin. W tej wersji nie ma depresji poporodowej, w tej wersji nie ma nieprzespanych nocy i cichych przekleństw w łazience.
Kiedy trzeba wstać.
Tak, tak. I to powoduje, że nie jesteśmy przygotowani na te niebezpieczeństwa, tak? Znaczy na te niebezpieczeństwa dla związku i na te niebezpieczeństwa. Zupełnie inaczej się reaguje na różne potrzeby dziecka, jak się jest wyspanym i inaczej, jak się jest niewyspanym. Albo jak się jest niewyspanym, to się nie reaguje na potrzeby dziecka na przykład negatywnie, ale na potrzeby partnera, no nie? Bo gdzieś tam to i znajduje swoje ujście. Więc to rozmawianie wspólne i mówienie może być tak, no nie? To wtedy zrobisz, jak to przyjmiesz, jak się na to przygotujesz. Jest bardzo ważne, żeby właśnie potem po wielu latach jakby to silne doświadczenie odrzucenia nie wystąpiło.
Ja za chwilę jeszcze wrócę do tej rozmowy i do takiej ciekawej refleksji, którą kiedyś też mi psycholog powiedział, metafory, ale chciałabym właśnie jeszcze tutaj właśnie podkreślić ten element tych różnych zmian w czasie tego życia, tak? Ty też mówiłeś o tym, że okej, na początku rodzi się dziecko, tak? Mama na początku jest urlop macierzyński, często korzysta właściwie z rodzicielskiego, jest ten rok w domu i potem wraca do pracy. I kiedyś właśnie psycholog to skomentował w ten sposób, słuchajcie, żyjemy w takich czasach, gdzie właściwie jak masz telefon, komputer, jakąkolwiek technologię wokół siebie, to aktualizacje pojawiają się co chwila, tak? Co chwila masz jakąś aktualizację, musisz sobie nowszą wersję i tak dalej, i tak dalej. I de facto tak samo powinno być w takiej rzeczywistości rodzinnej, tak, że zmieniają się pewne okoliczności i jest pewna aktualizacja systemu rodzinnego. Ale tak się nie dzieje, bo z wielu powodów, no ja jako kobieta mogę powiedzieć, że to jest też trochę tak, jak patrzę z boku albo patrzę na siebie, że jeżeli przez rok czasu, przyjmijmy, że statystycznie mama jest w domu, no to ona przez ten rok, to ona nabędzie takiej wprawy, takiej pewności siebie w tym, co ona tam ogarnia, no że właściwie to, nie wiem, czy ona tak łatwo odpuści, żeby właśnie tutaj mężczyzna mógł zagospodarować, a on właściwie nawet jak czasami próbuje, no to wychodzi mu lepiej, gorzej, często też ma takie poczucie, że właściwie cały czas robi coś źle, często odpuszcza, wycofuje się i stąd jakby też ta funkcja urlopów rodzicielskich. My jako fundacja podkreślamy, że my bardzo polecamy, żeby te urlopy brać rozdzielnie, czyli w momencie, kiedy swój urlop zakończy mama, to żeby tata korzystał z tych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, minimum 9 po mamie, bo to mu daje olbrzymią przestrzeń do tego, żeby sam po swojemu sobie zorganizował to życie z dzieckiem. Jakby wczuł się w jego potrzeby.
Pod warunkiem, że mama w tym czasie coś ze sobą zrobi.
Znaczy nie, no jakby przypuszczam, że te nowe benefity, no jednak należy sobie uczciwie powiedzieć, że przede wszystkim będą wykorzystywane jednak przez pracujących rodziców, tak? Znaczy no myślę, że jeżeli rodzina podejmuje decyzję o tym, że jednak tradycyjny model rodziny im pasuje, no to myślę, że tutaj nie ma jakiejś tutaj dużej zachęty, żeby mężczyzna funkcjonował w tej sferze domowej, tak? Natomiast no fakt faktem, że coraz więcej Polaków uważa, że właśnie partnerski model rodziny jest lepszy. Ostatnie badania CBOS-u pokazały 58% Polaków i Polek na reprezentatywnej próbie, 14% więcej niż wcześniej, więc wydaje mi się, że to jest dosyć duży skok, że idziemy w tą stronę, że jednak rodzice planują oboje pracować i dzielić się również opieką nad dziećmi i domem, tak? No i właśnie, czy tutaj to jest taki poligon doświadczalny i czy te 9 tygodni doświadczenia jest w stanie tak wesprzeć mężczyznę w jego kompetencjach rodzicielskich, że on potem będzie jakby zaangażowany na mniej więcej podobnym poziomie emocjonalnym, ale też takim, że po prostu będzie wiedział, co ma robić.
Ja bym pomyślał w ogóle o tym jeszcze, co jest wcześniej, to jest na przykład pierwszy o tych dwóch tygodniach urlopu ojcowskiego i myślę, że je jest świetnie wziąć jakby możliwie od razu, tak? To znaczy, żeby rzeczywiście raz być z partnerką po porodzie, kiedy no połóg to też jest wymagający fizjologicznie czas i świetnie, jeśli kobieta może liczyć na wsparcie partnera, ale to jest też ten moment, kiedy ja od początku jako facet mogę w to wejść, nie? Jakby z tym dzieckiem właśnie zaczynać się uczyć je kąpać, przewijać, tak, ubierać i tak dalej, nie? I jakby jesteśmy trochę w tym samym punkcie startowym, nie? I wtedy nie ma już tego takiego argumentu, że właśnie nawet jeśli ja po tych dwóch tygodniach wrócę do pracy, no to mamy podobne, nie, tutaj kompetencje, doświadczenia. Tym bardziej, że są też możliwości często, żeby ten okres jakoś wydłużyć, tak, na przykład jeśli są jakieś medyczne wskazania dotyczące też opieki nad partnerką, nie, to tak, zwolnienie, nie, partner może wtedy to dostać, raz opiekować się jakby żoną, partnerką, a dwa, no wykorzystywać ten czas na bycie z dzieckiem. Więc myślę, że to jest jakby taki dobry moment, który daje nam od razu na wejściu okazję do rozwijania tych kompetencji, które będą też nam procentować w kolejnych miesiącach i myślę, że będą nam pomagać na przykład czuć się pewniej z tą perspektywą podzielenia się urlopem rodzicielskim, tak, w mniejszym, większym wymiarze skorzystania z tej części nietransferowalnej.
Bo tutaj bardzo fajnie, że Kamil powiedział o tych kwestiach, że mamy podobne doświadczenia, ale też często mamy różne postawy. I powtarza się taki moment postawy, że ojciec trochę bardziej jest w stanie, że tak powiem, pozwolić dziecku na eksplorowanie świata, nie bojąc się, że to jest niebezpieczne. Nie? Czyli ten element jakby takiej troskliwości matczynej, czasami to dziecko zatrzymuje i oto są też często w różnych miejscach konflikty, że ten ojciec jakby mówi, nie bój się, nie martw się, poradzi sobie. Nie? I to jest też super ważne dla dziecka, żeby czując tę bezpieczną obecność kogoś, kto pozwala mu eksplorować świat, żeby nabierał również pewności siebie, bo jeżeli nie możemy tego robić, bo wszędzie czytamy o tym, że coś się staje dzieciom, no to rzeczywiście czasami jakby jest taki moment zamknięcia, że wszyscy się nad tym dzieckiem tak trzęsą. Nie? A dzieci są twarde, są mocne, one wiele rzeczy chcą wytrzymać, wytrzymują i taka przestrzeń wolności, ona też jest takim istotną rolą ojca według mnie w tym wczesnym okresie.
Tak. A ja z kolei wracając jeszcze do kwestii pracy jako osoba, która rekrutuje ludzi. Uważam też, że jakby dywersyfikacja też jest ważna, tak, w kontekście samej pracy i tego, że ten gap urlopowy u kobiety staje się mniejszy, chociaż i tak jest tak zwana ta kara za macierzyństwo, tak, w kontekście pracy, ale uważam, że dla bezpieczeństwa rodziny, jeżeli oczywiście tak się umówiliście, dobrze, żeby jakby dwie osoby były odpowiednio zawodowo zabezpieczone, bo wiemy, że jest fajnie, jak jest fajnie, ale różne rzeczy się w życiu dzieją. No i wtedy, jeżeli jesteś zawodowo w jakimś takim punkcie, który daje spokój, jest dużo lepsza perspektywa do tego, jak myślisz w ogóle o tym wychowaniu, tak? I ja bym bał się zaryzykować to, żeby wszystko postawić na jednego konia, tak? I żeby jedna osoba wszystko w kontekście czy dzieci, czy pracy, no bo praca to zarobki, natomiast też różne rzeczy się dzieją i wtedy facet, który nie zajmował się dzieckiem, najpierw nagle ma się zająć dziećmi, to też nie jest, myślę, komfortowe. Trochę tutaj jakby straszę i może jest mało śmiesznie.
Znaczy, no, ale to jest słusznie podnoszony wątek, bo dokładnie, znaczy z jednej strony jest ta stabilność finansowa, tak, no, która jest ważna i rozłożenie jakby dokładnie, dywersyfikacja ryzyka de facto, tak, dlatego że...
Nawet nie musimy o tych strasznych,
tak,
strasznych...
Tak, ale te same rzeczy jakby mogą zaistnieć w świecie rodziny, jeżeli dziecko ma tylko bliską więź z mamą i to jest jedyna osoba, która umie odczytać jego potrzeby i nie daj Boże, a COVID to pokazał, tak, że również jakby różnego rodzaju choroby, ale też jakby też psychologiczne, tak, psychiczne różne choroby typu depresja, mogą być po jednej i po drugiej stronie, tak? I kiedyś tutaj rozmawialiśmy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i wręcz z ich strony padło takie stwierdzenie, że tutaj rozłożenie tych akcentów na dwójkę rodziców, no jest pewną profilaktyką de facto, tak? I myślę, że to zostało celnie ujęte.
Tak, na przykład badania pokazują, że w sytuacji, kiedy kobieta na przykład mierzy się z doświadczeniem depresji poporodowej, co niestety nie jest takie rzadkie, nawet 20% kobiet może... Tak, nie? To też dotyczy ojców, warto o tym pamiętać, ale kobiet częściej. To sytuacja, w której ojciec jest zaangażowany, obecny, jest takim właśnie ważnym czynnikiem chroniącym dla dziecka, które trochę buforuje te problemy doświadczane przez matkę, nie? Więc rzeczywiście, jeśli ten ojciec jest, ma dobrą relację, to łatwiej mu wejść w takie sytuacje, nie? Albo no nawet nie jakieś tragiczne, potem sobie pomyślimy dalej, że nie wiem, kobieta wraca do tej aktywności zawodowej, jedzie gdzieś, nie wiem, na szkolenie, delegację, no i i to nie jest jakaś drama rodzinna, że nagle teraz on musi zostać i nie wie, jak to się będzie...
Kto został z dzieckiem.
Tak, nie? Że to jest
tak,
jakoś...
to prawda.
Wtedy naturalne, że on wszystko wie, co się dzieje w domu, co dziecko potrzebuje, lubi i tak dalej.
Ile jest też chorób na początku u dzieci, tak? Tak. Gdzie wjeżdżają do tego żłobka i zaraz wyjeżdżają.
Tak, po dwóch dniach.
I fajnie czuć, że po prostu, żeby to też... Jakby nie jedna osoba miała taki pręgierz nad sobą, że kurde, znowu muszę iść do szefa i powiedzieć, że mnie nie będzie, bo muszę siedzieć z dzieckiem chorym i że to jest takie przytłaczające, tak? Że fajnie jednak, żeby to tym jakoś żonglować. To jest trudne, ale zawsze łatwiej we dwie osoby.
Nie no, zdecydowanie. No, szczególnie, że właśnie dlatego ta funkcja tych urlopów, 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego jednak została dodana do poprzedniej długości, czyli mamy 41 tygodni, prawda? Biorąc pod uwagę statystyki żłobkowe, generalnie w skali naszego kraju, te nie więcej niż 20% dzieci w ogóle ma szansę dostać się do publicznej placówki, tak? To jest bardzo mało. Jeżeli spojrzymy na koszty czy opiekunki, czy prywatnego przedszkola, no myślę, że już jakby kwestia babci, to już jakby zostawmy ten temat, no myślę, że to już też jest jakby bądź coraz dziadka. Mniej, bądź dziadka. Jakby to już też nie jest jakby taki ale oczywisty dziadka, wybór.
Tak, ale ja to powiedziałem, bądź dziadka trochę żartem, ale jednak
dziadkowie, ale ja widzę dziadków z wózkami.
Dziadkowie dają radę dzisiaj, bo oni nie mają już tego napięcia na ego i na to, że ktoś musi tak albo inaczej ich postrzegać i wydaje się, że też są dużo bardziej spokojni czy bardziej pewni siebie, jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem. I myślę, że warto skorzystać z takiego dziadka, który, że tak powiem, daje wsparcie młodym ojcu.
Nie bać się poprosić tak. o pomoc.
Tak. No tak, to już byłby temat na inną debatę, tak. czy potrafimy prosić, szczególnie my kobiety, o pomoc.
Ale
tak?
Czy... o ojcach, no, tak, też, że, tak. to też może być fajne, no bo zwłaszcza jeżeli ktoś ma na przykład jednego syna, drugiego, trzeciego, czwartego, czy dalej, no to można powiedzieć, że taki ojciec, który potem zostaje dziadkiem, on już wszystkie rzeczy robi na luzie.
To prawda, to prawda. Na pewno robi na luzie już przy kolejnych dzieciach. Tak, ale jeszcze chciałabym właśnie wrócić do tej kwestii rozmowy. Myślę, że ona bardzo mocno łączy się właśnie z tymi dodatkowymi 9 tygodniami urlopu rodzicielskiego. Bo ja to sobie patrzę tak, skoro do tej pory nie było czegoś takiego, co było dedykowane ojcom, i właściwie kobiety w ogóle jakby zakładały z defaultu, że to one wykorzystują roczny, wręcz nawet potocznie mówimy o rocznym macierzyńskim, co jest nieprawdą, no ale tak do tego podchodzimy. Więc właściwie w ogóle nie było przestrzeni na rozmowę o tym podziale. Natomiast dzisiaj mamy te 9 dodatkowych tygodni. 2, wiemy, że jeżeli tata tego nie wykorzysta, to przepadnie. 3, wiemy, że właściwie nawet patrząc już typowo finansowo, jesteśmy w stanie jako rodzina coś ugrać. Nawet jeżeli wiemy, że te 9 tygodni jest 70% płatne, to jak sobie podliczymy przez te 2 miesiące, tak, nie wiem, właśnie niańka, tak, czy żłobek prywatny, bo mówię, publiczne placówki dla tych nielicznych, no myślę, że pewnie i plus dodamy do tego całą masę takich benefitów czysto emocjonalnych dla rodziny, dla dziecka, dla relacji między rodzicami, no to osobiście uważam, że nie ma nad czym się do końca zastanawiać, ale ta sytuacja z pewnością bardziej motywuje do tego, żeby rodzice podjęli ten temat w ogóle. Słuchaj, to będziesz brał ten urlop rodzicielski? Zgadzać się, że to jest jakby taki punkt zaczepienia do tego, żeby rodzice ze sobą w ogóle porozmawiali na ten temat? No bo to nie jest takie oczywiste, czy tata skorzysta, czy nie.
Nie tylko porozmawiali, ale też zaplanowali, no bo to, czy będziesz brał udział, znaczy urlop rodzicielski, zostawia jakieś miejsce na decyzję, ale można zadać pytanie, kiedy będziesz brał urlop? No i wtedy jakby po pierwsze trzeba wziąć, a po drugie można sobie ustawić to w jakimś rozwoju kariery, czy tam strachów, lęków, że teraz nie, ale tutaj skończymy projekt, później będzie coś tam lepszego. Albo kończy się sezon, człowiek powiedzmy wynajmuje kajaki i po sezonie jak najbardziej będzie mógł to wziąć. Ale istotne jest to, żeby jednak nastawiać się na tą rozmowę, że się chce i że się to planuje, bo można wziąć od razu, a można wziąć wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne. No oczywiście potrzebne jest od razu, ale być może...
Tutaj mamy też ten ojcowski 2 tygodnie, tak, myślę, tak. go fajnie wziąć od razu, nie? A ten tak. rodzicielski w mniejszym, większym wymiarze właśnie bardziej w tym momencie tak. kolejnym, nie?
No tak. i to... no mów.
A propos tego planowania, tak? Dlatego, że możemy się odnieść do tych naszych doświadczeń z Islandii, gdzie dzięki temu, że jednak ten ojciec jest bardziej zaangażowany w wychowanie, to ten gap się pomniejszył. I to wynika głównie z tego, że jednak zatrudniając u nas kobietę w Polsce, która jest w wieku tak zwanym reprodukcyjnym, my już zakładamy, kiedy ona pójdzie, to jest określenie medyczne, kiedy ona pójdzie jednak na ten urlop, tak. prawda? A tam wiemy od razu, że jednak ten ojciec też będzie musiał pójść. W związku z czym nawet tak nie dyskryminujemy, co jest też korzyścią, niejako byłoby korzyścią dla kobiet w Polsce, prawda? Ale właśnie to jest to, że można zaplanować, nie? Druga czyli jak to się pojawi, jak się pojawi taka możliwość, to wtedy już można planować.
Druga też sprawa jest taka, że ja mocno kibicuję i mam nadzieję, że też w firmach wewnątrz, w organizacjach będzie to bardziej podnoszone, żeby to nie było tak, że przepraszam, czy ja mogę iść na ten... Żeby się faceci tego po prostu nie bali i nie wstydzili, to o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, tylko żeby to gdzieś było na ścianach wypisane, tak,
że... to jest naturalne i że ten, kto że to jest normalne, robi, tak? Jest ten, kto tego nie robi, jest dziwny, tak, podejrzany, tak. I to oznacza, że coś tam może stać się w domu złego i jeżeli ktoś tego nie robi, to znaczy, że będzie, nie wiem, stres rozwodowy i należy uważać na takiego pracownika.
Tak, tak.
I
wtedy nie pić z nim kawy.
Dokładnie. I wtedy będzie, no bo wiadomo, że jak coś się źle dzieje, to jest mniejsza wydajność. Więc jeżeli ktoś normalnie mówi, że tam uda się na urlop ojcowski, wtedy jest spoko, wydajność jest duża, można stawać na tego konia.
Dokładnie.
No tutaj pracodawcy ci bardziej świadomie tak podnoszą ten temat, że to jest też takie przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, bo o ile z jednej strony możemy czasami mieć do czynienia z takim wypaleniem rodzicielskim po stronie mam, które rzeczywiście tak. Jakby same przyjęły, że to właściwie wszystko jest na ich barkach, to co się dzieje w domu i co jest związane z dziećmi, to o czym też Łukasz wspomniałeś, później to dociążenie takie finansowe, odpowiedzialność jest po stronie mężczyzn, tak? I tutaj później ta nierównowaga idzie w drugą stronę. Po pierwsze to oddala totalnie perspektywy i to, co jest priorytetem dla jednego i dla drugiego, tak? No a po drugie rzeczywiście też jest wypalające. I rzeczywiście mężczyźni, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich, no mówią, że to jest po prostu świetny czas na to, żeby trochę przewietrzyć głowę, złapać inną perspektywę. Kiedy wracają do pracy, to są tak...
Poznać nowe osoby w piaskownicy.
Tak, to jest bardzo ważne. Tak, że nie wszystkie tutaj relacje są budowane tylko i wyłącznie w obrębie firmy. Ale też myślę sobie, że nie ma lepszego szkolenia, na które pracodawca mógłby wysłać mężczyznę, szkolenie z kompetencji miękkich, niż jak właśnie urlop rodzicielski z dzieckiem.
Jeżeli mówimy na przykład o znalezieniu miejsca z przewijakiem w knajpie albo na stacji benzynowej, tak.
Ja mówię o negocjacjach z dwulatkiem na przykład.
Myślę, że negocjacje z dwulatkiem nie są takie trudne, jak to, o czym mówię. I teraz kluczowe jest to, że jeżeli będziemy mówili o tym, że mężczyźni, ojcowie i kobiety są na tych urlopach i wędrują po mieście i robią różne rzeczy, to więcej się pojawi takich miejsc, gdzie rzeczywiście można sobie przyjść z dzieckiem, będzie to normalne. Tak jak na przykład jest w Hiszpanii, gdzie w Barcelonie można spokojnie sobie wszędzie usiąść. Jak się jest koło 11-12, widzi się tam dużo rodziców, którzy właśnie siedzą sobie na spacerze z dziećmi w knajpie i coś tam robią. I to jest też taki czas, że nie tylko muszę być na placu zabaw, ale mogę się też spotkać ze znajomymi, którzy krążą po mieście na przykład w takiej samej sytuacji. Więc myślę, że za tym pójdzie też infrastruktura, która jest ważna. Mhm. Czyli to, żeby z dziećmi... Różne rzeczy było łatwo zrobić w mieście, a ciągle to jest wcale nie tak łatwo.
Na przykład knajpy, które się pojawiają, że jest wewnątrz już jakiś większy plac zabaw, nie jakiś jeden stolik i dwie kredki, tylko widać już to na mieście, że jakieś miejsce na, cywilizowane na wózki, że w takich knajpach rzeczywiście jest dużo rodziców.
Rodzice się, mam wrażenie, sami wymieniają, nie? Że o, gdzie jest właśnie pójść? Fajna restauracja, można spokojnie iść z dzieckiem, nie? Kawiarnia, można iść, nie wiem, z kolegą, z koleżanką, jest tam właśnie jakiś taki pokój, tam kącik zabaw właśnie większy, więc na luzie to dziecko się zajmie. Też myślę, że no umówmy się, jakby to jest też kwestia biznesu, nie? Tak naprawdę i trochę rzeczywistość nie znosi próżni, więc myśląc też o ojcach, no to jeśli różne firmy, jakby, to widzimy też na przykład w reklamach, że coraz więcej jakby reklam, nawet w tych rzeczach takich około dzieciowych, że tam pojawiają się ojcowie. Też. Ale jest jakimś element tego role modelingu, myślę, nie? I myślę, to jest jakby też jeden z kanałów, nie? Że trochę taki utylitarny, ale mogący wspierać tę zmianę.
Wiesz, no jakby wszystko, co będzie wspierało tą zmianę i sprawiało, że to jest jakby taka zaczyna być normalna sytuacja, jest in plus, tak? Czy mówimy o infrastrukturze, o tym, że po prostu na przykład przewijak jest też zainstalowany w męskiej toalecie i tak dalej, ale też to, że marki, które są jakby typowo męskie, podejmują temat tego rodzicielstwa i widzą też mężczyznę w roli ojca, tak jak tutaj nasz główny partner Gillette. Myślę, że to jest też ważne, że po prostu nagle wchodzimy w taki świat trochę, że ta męskość już trochę coś innego dzisiaj oznacza.
A propos tego medialnego wizerunku, myślę, że został trochę odczarowany taki mężczyzna z filmu Californication, nie? Czyli taki, który trochę się bawi, zmienia partnerki Piotruś i tak dalej. Piotruś, tak. I on jest nieodpowiedzialny dzisiaj nie tylko jakby jeżeli chodzi o związki, ale też jeżeli chodzi o stabilność pracy w firmie, no nie? Bo to jest nie wiadomo, co się stanie. Natomiast jeżeli mówimy o rodzicach, to oni są nie tylko bardziej lojalni, lepiej zorganizowani, bo muszą być zorganizowani i wiedzą, że nie mogą zaszaleć wieczorem, bo rano mają różne rzeczy do roboty, nie? Więc wydaje mi się, że dostrzeżenie takiego istotnego rysu męskości, jakim jest ojcostwo, no też jest bardzo taką istotną cechą dobrego pracownika dzisiaj.
Myślę, że jakby patrząc na perspektywę kariery przez wiele lat facetów, no te 9 tygodni nie rozbije im po prostu życia zawodowego, tak? Więc żeby tego też tak nie demonizować.
Nie demonizować,
można pojechać na mecz do Barcelony.
Można.
Też, ja też myślę, że o tych finansowych kwestiach, które często są podnoszone, tak, nie? Przez rodziców i ojców i matki, nie? Że te nawet jak to jest te 70%, no to to będzie dużo mniej i tak dalej. Ale no wydaje mi się, wiadomo, są różne sytuacje, nie? Ale no tak sobie przemyśleć, no czy to naprawdę nam zrobi no aż tak dramatyczną wyrwę w tym budżecie rodzinnym, nie? Myśmy wczoraj na grupie właśnie tutaj ojcowskiej, współorganizowanej przez Fundację Share the Care, gadaliśmy trochę z uczestnikami o tych relacjach właśnie między ojcostwem a pracą i wielu z nich się dzieliło takim doświadczeniem, że teraz to odpuściłbym jeden projekt, bo chciałbym być więcej z dzieckiem. Z perspektywy czasu tego żałuję, nie było mi to potrzebne, nie? Jakby spokojnie byśmy finansowo dali radę i to na, nie przymierając głodem, tylko na przyzwoitym poziomie, a zyskałbym jakby coś no zupełnie bezcennego.
No szczególnie, że...
Masz odpowiadania na pytania dwulatka. No. Dlaczego to jest ważne? Bo potem, jak jest piętnastolatkiem, to może już takie sobie pytanie zadawać, nie?
Co? Ale to jest ważne jeszcze z innego powodu, tak? Bo to jest na przykład tak, mam taką obserwację, że mężczyźni, którzy skorzystali z urlopów rodzicielskich, pierwsze, z czym oni się chwalą, to to, że dziecko cały czas, jeżeli czegoś potrzebuje, to przychodzi i mówi tato. Nie ma tylko mamo, 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 tej mamozy, której po prostu, no my czasami ojcowie mają dosyć, jak wiedzą, że siedzą i są do dyspozycji, a mama robi 1000 rzeczy naraz, a dziecko i tak będzie stało i mamo, mamo, mamo. Dlaczego tak się dzieje? No więc dlatego, że jeżeli tata skorzysta z takiego okresu, gdzie może się poświęcić uwagę dziecku, tak, to jest naprawdę, słuchajcie, inny, sami powiedzcie, inny poziom energii, kiedy się po pracy po 8 godzinach, czy jeszcze z dojazdami trochę później wraca do domu. No człowiek też czasami jeszcze pogoń myśli, czego się nie skończyło, co trzeba zrobić jutro i tutaj teraz po prostu dziecko coś do ciebie mówi, być może nawet czasami połowy tych rzeczy do ciebie jakby tak nie ich nie konsumujesz. No nie, możliwość jakby uczestniczenia w życiu dziecka w codziennych sprawach sprawia, że dużo lepiej rozpoznajesz jego potrzeby. A jeżeli dziecko nauczy się, że ty rozpoznajesz jego potrzeby, to będzie się do ciebie zwracało, kiedy czegoś potrzebuje,
ja
tak?
Ja bym powiedział, że jeżeli się podczas takiego urlopu zobaczy, jakie są rytmy dziecka, to zupełnie inaczej potem można sobie planować różne rzeczy, no bo konflikty skąd się biorą, że usiłujemy dzieci wcisnąć do takiej szufladki pod tytułem my musimy zdążyć na 8, więc musimy wyjść o tej i o tej. No ale, a tam trzeba na przykład buty włożyć, nie? I tam jest taki moment z tymi butami, że ktoś się chce sam posiłować z tym. I teraz jeżeli znamy takie rytmy, możemy inaczej to planować. Dzięki temu dużo więcej rzeczy można robić na luzie. Mhm. To jest według mnie ważne. No jeżeli tego nie poznamy, to ciągle wciskamy dziecko w swój grafik, a tak się nie da, no bo ono inaczej różne rzeczy robi. Mhm. Znaczy my musimy być tym obserwatorem przez jakiś czas, żeby zobaczyć, w jaki sposób to się dzieje.
A nie tylko to wiedzieć o partnerki, nie? Bo to jest, myślę, też taki częsty problem, ale to jest jakiś żal ojców, nie? Jak to... z nimi gadam, że oni jakby dowiadują się, no bo dostali zdjęcie czy filmik gdzieś tam, nie? Albo im, że im partnerka mówi wieczorem, a on coś zrobił, nie? Albo tłumaczy, nie? A tutaj myślę, jakby będąc na tym urlopie, no mamy szansę jakby też to wiedzieć, widzieć, nauczyć się i mieć to z pierwszej ręki, nie? Nie musieć jakby tego mieć trochę zapośredniczonego.
No tak, i myślę, że w tym wszystkim ważne, jeżeli właśnie nawet jest często podnoszony ten argument tej stabilności zawodowej, to naprawdę jest rzecz, którą można zaplanować. To po pierwsze, tak? Czyli jednak to, te 9 tygodni składamy wniosek na 21 dni przed, nawet jeżeli sobie to wyliczymy właśnie, że nie wiem, kobieta wykorzysta roczny macierzyński, rodzicielski łączony, tak? Później skorzysta najprawdopodobniej, jak życie pokazuje, z urlopu wypoczynkowego. Też dzięki dyrektywie Work-Life Balance mamy dużą elastyczność, więc to już nie ma tych jakichś dziwnych wniosków, że jak tata nie weźmie od razu po mamie, to coś tam przepada, to już jakby z tym nie mamy do czynienia, więc jakby jest taka dosyć prosta sytuacja. Procedury też są dosyć proste po wejściu dyrektywy. Wiem, że działy HR się bardzo namęczyły, ale jak już to zostanie zrobione, to na pewno będzie dobrze. My też jako Fundacja Share the Care podpowiadamy, że kiedy mężczyzna idzie na urlop rodzicielski, to jego zobowiązania finansowe przejmuje ZUS, co oznacza, że jest jakaś przestrzeń być może, żeby ojcom dopłacić do 100% wynagrodzenia i dać im ten czas bez takiej poczucia, że coś będą tracić przez ten okres czasu finansowo i być może stają przed jakimś dylematem, a przy okazji jakaś część budżetu w firmie zostaje być może na to, żeby obdarować jakimiś bonusami zespół, który być może przez jakiś czas będzie trochę bardziej dociążony, więc myślę, że też jeżeli chodzi o takie argumenty finansowe, to są rozwiązania, to jest tylko kwestia, żeby przestawić się trochę na inny tok myślenia. Słuchajcie, ostatnie zdanie podsumowania. Najpierw będziemy robić zakłady. Zaczęliśmy od quizu, a kończymy na zakładach. Czy faceci będą korzystać z urlopów rodzicielskich? I proszę teraz tak, był 1% ojców korzystających z urlopów rodzicielskich przy poprzednim układzie kodeksu pracy. 9 dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego. Jak obstawiacie w ciągu najbliższych 2-3 lat, do jakiego procentu, jaki procent ojców zacznie korzystać z tych urlopów rodzicielskich?
Ale mówimy o tym czasie...
Nawet mówimy o tym, co jest tylko na razie takie, że nietransferowalne, te 9 tygodni.
Okay. Ale w jakiej perspektywie?
W ciągu najbliższych 2-3 lat. Czy to się zmieni? Czy więcej ojców będzie korzystać z urlopów rodzicielskich?
Na pewno. Ja stawiam 10%.
Jeżeli to będzie wpisane w polityki ESG, to może być nawet 15%. Mhm. Czyli kwestia jest taka, żeby zobaczyć, że tym można się pochwalić, a i tak trzeba raportować. Jak zaczniemy od dużych firm, które uznają, że to jest coś takiego, co im realizuje punkty, no to wtedy inne zaczną też myśleć, że to jest dobry pomysł.
Mhm. Ja myślę, że jeśli o te 9 tygodni nie byłbym aż takim niestety optymistą, bardziej bym szedł w okolicach 7, bo myślę, że ciągle jest jakby za mało też takiego wsparcia jakby dla ojców, których do tego przygotuje, nie? Że oni będą jakby bez lęku szli i systemowo, i też myślę wśród pracodawców, więc bardziej bym gdzieś coś
pracował. 10, 7, nawet 15 przy odpowiednich tutaj jeszcze biznesowych śrubach regulacyjnych.
Ja myślę, że nie ma znaczenia aż tak, no, chyba że dla tych osób, które by teraz wykorzystywały ten urlop, najbliższe 2-3 lata, ponieważ teraz trzeba włożyć duży wysiłek w to, żeby nagłośnić temat, tak? Tak samo jak obecnie jest Pride Month, tak? Który po prostu wielkie firmy muszą mieć swoje logo w kolorach tańczy, kiedy wiele lat temu to było dosyć dziwne. I w tym momencie, jeśli mówimy na przykład o osobach, które są homofobami, to jest to określenie no, takie mocno cechujące negatywnie, tak? To może gruby kaliber, jak wyciągam tutaj, ale tak jak wiele lat temu nikt się nie spodziewał, że loga wielkich firm będą zmienione na kolory tańczy, tak? Tak samo tutaj jakby to musi być po prostu mówione, to musi wejść nam w krew, tak? Że, także ja myślę, że 2-3 lata najbliższe może nie są aż tak istotne, może nie będzie takiego wielkiego odsetka, ja bym stawiał bardziej mniej niż 5%, 4%, ale w perspektywie 10 lat myślę, że to może być
ale
spokojnie
20. Ale świadomość będzie rosła.
Żeby było na kogo brać urlopy też.
No i to by był dobry temat na kolejną debatę, ale niestety musimy już kończyć. Także słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że tutaj zostało przedstawionych tyle argumentów i korzyści dla mężczyzn, dla dzieci, dla całych rodzin, że warto korzystać z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, a jeśli ktoś czuje niedosyt, to 23 czerwca w Dniu Ojca zapraszamy do pobrania naszej publikacji, naszego przewodnika, w którym też są tutaj artykuły moich wspaniałych gości, gdzie będzie 9 powodów, dla których warto wykorzystać urlop rodzicielski, 9 powodów, dla których jak kobiety mogą wspierać mężczyzn między innymi w tym procesie, co mogą robić pracodawcy, więc właściwie wszystkie te wątki pozostaną rozwinięte, więc serdecznie zapraszamy na teamrodzina.pl, a ja bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedthecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.